To jeden z najbardziej rozpoznawalnych i interesujących artystów środowiska poznańskiego. Zmarłego w 2012 roku profesora Andrzeja Kurzawskiego zapamiętali zapewne wszyscy ci, którzy odwiedzali wernisaże rozliczne w Muzeum Narodowym albo właśnie w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Jego charakterystyczną sylwetkę i mądrą twarz można było bez trudu dojrzeć w tłumie. Przez wiele lat profesor Kurzawski związany był z Poznańską Uczelnią Artystyczną. Był niezwykle lubianym i szanowanym pedagogiem. Tym razem z niedzielną, zapowiedzianą wizytą wpadliśmy do poznańskiego Arsenału. Trwa tutaj wystawa Obrazy ostatnie Andrzeja Kurzawskiego. Kuratorką tej ekspozycji jest pani Bogna Błażejewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy pamięta pani profesora Kurzawskiego? Ja taki tutaj nakreśliłem obraz właśnie profesora pojawiającego się na rozmaitych wernisażach.
Robiąc tę wystawę cały czas pamiętam, miałam go w oczach i szczerze mówiąc w przypadku tej wystawy trudno oddzielić osobę od dzieła, ponieważ profesor Kurzawski był osobą niezwykle uroczą, sympatyczną, ciepłą, serdeczną. Jak przypominam sobie rozmowy z ludźmi na jego temat, nigdy nie spotkałam się z żadną negatywną opinią, co się w ogóle zdarza rzadko w środowisku artystycznym, gdzie jest rywalizacja. Nikt nigdy z nim nie rywalizował, bo to po prostu była klasa sama w sobie i jako artysta, i jako człowiek, jako znakomity pedagog, ulubieniec studentów. I poza tym taka postać, żywa legenda, ponieważ on pojawiał się jako taki znak dawnego malarstwa wśród ludzi.
Debiutował w latach 50., więc to szczególnie dla młodych słuchaczy może się wydać, powiedzmy, dosyć egzotyczne, ale to jest naprawdę kawał historii polskiego malarstwa.
Wyszedł od koloryzmu, w sumie później to zarzucił. Zresztą jego ostatnie obrazy są w ogóle bardzo ograniczone kolorystycznie, są w czerniach, szarościach, no trochę brunatnych kolorach, trochę bieli. Natomiast wyszedł z takiej epoki, która już w tej chwili jest kompletnie obca, a mimo, że dotrwał, no bo zmarł przecież zaledwie 3 lata temu, do czasów współczesnych, to jednak był nowoczesny w tym, co robił.
Czy słyszała pani gdzieś tam głos profesora z tyłu za sobą, jak przygotowywała pani tę wystawę?
To jest tak, że ja mam wrażenie, że cały czas jakoś odczuwamy jego obecność i co więcej miałam takie wrażenie na wernisażu i również na oprowadzaniu kuratorskim, które się odbyło. Tak samo była ta sytuacja takiego porozumienia między ludźmi, którzy cieszą się, że przypomina się kogoś, kto był im bliski. Oczywiście nie wszyscy, którzy byli na tym oprowadzaniu czy na wernisażu go znali, ale niemniej jednak jego osoba wywołuje jakieś takie ciepło i serdeczną reakcję. To oprowadzanie kuratorskie, które miałam, było najsympatyczniejszym, jakie w życiu w ogóle miałam. Było takie porozumienie z odbiorcą i odczuwałam taką akceptację, którą rozumiem jako kredyt zaufania do Kurzawskiego, a nie do mnie, ale niemniej było to niezwykle budujące przeżycie. To, że ktoś do mnie podszedł i powiedział, że mi bardzo dziękuję za tak poruszającą wystawę.
To nasze niedzielne spotkanie nazywa się Pokój Artysty i my na ogół staramy się wpadać z wizytą do żyjących artystów, żeby nam opowiedzieli o swojej pracowni, opowiedzieli o tym, jak żyją, gdzie tworzą. Czy pani kiedyś była w słynnym gołębniku profesora Kurzawskiego?
Miałam to szczęście być tam wielokrotnie, zwłaszcza tak dość intensywnie, kiedy przygotowywałam bibliografię do albumu, który był wydawany na jego 80-lecie, do tej wystawy, która była i w Arsenale, i w Muzeum Narodowym, i w Zamku. I wtedy pracowałam właśnie przy tej bibliografii, zbierałam, dokumentowałam i wtedy właśnie jakby profesor Kurzawski objawił się z całym swoim urokiem jeszcze bardziej, a wcześniej już też go znałam przez wiele lat. Również z tego to wynika, że się mój ojciec przyjaźnił z nim, więc to była też taka relacja towarzyska, że panowie sobie lubili też posiedzieć, porozmawiać o malarstwie. I zawsze mój tato opowiadał o legendarnym gołębniku. Jak wreszcie tam dotarłam w celach służbowych, że tak powiem, to się okazało, że rzeczywiście miejsce jest magiczne. Na swój sposób zagracone, pełne drobiazgów, pamiątek, w którym stoją poukładane w różnych szeregach obrazy, w którym światło pada z góry, ponieważ to jest strych, to przy ulicy Wolnica. Tam rzeczywiście i gołębie fruwają i jest w ogóle taki klimat poddasza, taki trochę staroświecki i przedmiotów jest wiele starych i jest też wyczuwalna wrażliwość człowieka, który gromadził przedmioty, które są bezcenne, oczywiście nie mówiąc o rynkowej wartości, tylko pełne, powiedziałabym, sentymentalnych wartości, jakieś drobiazgi, które mogą się wydawać niepotrzebne, a jakoś konstruują tę przestrzeń. Szczerze mówiąc, ten gołębnik również zaważył w jakiś sposób na tej wystawie, jaka jest w tej chwili, ponieważ jak trafiłam do tego gołębnika niedawno, ponieważ w ogóle sądziłam, że po śmierci profesora to już nie istnieje, ale okazało się, że syn profesora Piotr Kurzawski, też artysta, malarz, przejął tę pracownię i też tam dalej działa. Sama radość była wielka, że w ogóle istnieje nadal i że co więcej to miejsce zostało zachowane tak, jakby profesor nie odszedł od nas zupełnie, tylko jakby wyszedł zrobić herbatę.
Jeszcze może wrócę do tych przedmiotów, o których pani powiedziała, że one zdają się takie na pierwszy rzut oka nieistotne. Ja gdzieś wyczytałem, że profesor Kurzawski podobno mawiał, że malarstwo to nie jest tylko ten talent, to tworzenie, to rzemiosło, ale to jest to wszystko wokół, to co się gromadzi, właśnie i przedmioty, i ta wiedza, którą się gromadzi. Może po prostu on w ten sposób się konstytuował w tym miejscu.
Przypuszczam, że tak, że to jest właśnie i magia tego miejsca i też to, że inspiracją dla artysty i to, co kształtuje jego wrażliwość, to są czasem niezauważalne dla człowieka jakieś impulsy. I myślę, że właśnie te impulsy tam są w tym miejscu. Może dlatego jest nadal takie magiczne, bo dla mnie wielką radością odkrycie, że to miejsce istnieje niezmienione, a jeszcze większą, kiedy się dowiedziałam, że zostały prace, które nigdzie nie były pokazywane. To było po prostu wielka, wielka dla mnie gratka, powiedziałabym, kuratorska, patrząc w takich kategoriach zawodowych, ale oczywiście emocjonalnie przede wszystkim to była wielka radość. Te wszystkie prace teraz miały dopiero premierę, ponieważ część z nich była pokazywana w Szczecinie, na Zamku Książąt Pomorskich. To było na rok przed śmiercią profesora. Wtedy już profesor był zbyt słaby, żeby pojechać do Szczecina, no ale uczestniczył jakby w tym selekcji pracy, jakby no czuwał nad całością. Natomiast te prace, które są w tej chwili w Arsenale, po raz pierwszy są pokazane w Poznaniu, a część z nich, poza tymi nazwijmy to szczecińskimi, w ogóle po raz pierwszy opuściła pracownię. Także to jest absolutna premiera poznańska, a w niektórych przypadkach premiera w ogóle.
Czy podczas tej bytności w Gołębniku i podczas tego pierwszego kontaktu z tymi obrazami tworzonymi przez profesora już w ostatnich latach, czy coś panią szczególnie poruszyło? No, ma pani spojrzenie jakby na całą twórczość profesora Kurzawskiego. Może pani dokonywać pewnych porównań, prawda?
No, miłą niespodzianką było to, że obraz, który bardzo lubię, stał tam, schowany za innymi, a byłam przekonana, że już dawno trafił do jakiejś kolekcji, więc to, że on się tam odnalazł, to było dla mnie takie moje prywatne święto, że mogłam jeszcze na ten obraz popatrzeć, bo myślałam, że już jakby mi przepadł z oczu, że już go nie zobaczę, a miał on dla mnie znaczenie emocjonalne, ponieważ jak profesor malował ten obraz, to akurat wtedy pracowaliśmy razem nad tą bibliografią i za każdym razem, jak przychodziłam do niego, to ten obraz był w kolejnej fazie powstawania, w związku z czym to jest jedyny jego obraz, który ja poznawałam po trochu, jak to powstaje. I też jest taka anegdota z tym związana, że pewnego razu mnie spytał: pani Bogno, co by pani zmieniła w tym obrazie? Co mnie zupełnie, powiedziałabym, rozłożyło na łopatki, ponieważ miałam poczucie, że jak ja tutaj, ktoś, kto przyszedł z galerii robić bibliografię, mam teraz mówić profesorowi, co zrobić z obrazem, jak tutaj w ogóle do mistrza. No i oczywiście nie ośmieliłabym się niczego zmieniać, nie tylko dlatego, że to był piękny i jest piękny obraz, ale też dlatego, że jakby no, znałam swoje miejsce. Niemniej samo pytanie pozostawiło we mnie takie głębokie przekonanie o tym, że ludzie wielcy bywają niezwykle skromni.
A jak profesor tworzył? Jaki ten proces tworzenia wyglądał? Czy to było takie nagłe olśnienie i tworzenie bardzo szybko? Czy ta praca nad poszczególnymi obrazami dosyć długo trwała?
Z tego, co wiem od różnych osób, również od mojego ojca, który, tak jak wspominałam, się przyjaźnił z nim, profesor pracował na zasadzie ciągłego domalowywania i przerabiania do tego stopnia, że nawet niektóre obrazy w jakimś sensie przestawały istnieć, bo zostały tak bardzo zamalowane, że już tej jakby poprzedniej warstwy nie było, że powstawał nowy obraz. I dlatego sama kategoria obrazu dokończonego, niedokończonego w jego przypadku nie gra roli. Tu na tej wystawie też są prace, które właściwie wszystkie są niedokończone, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek by były ukończone. Pewnie by były zmieniane, przemalowywane, natomiast o ukończeniu ich trudno mówić, bo to było zawsze w procesie.
Czyli profesor raczej zadawał ciągle pytania, aniżeli dawał odpowiedzi.
Zgadza się. W ogóle zadawanie pytań jest chyba podstawą dla jego malarstwa. Jak się ktoś przyjrzy uważniej, to są to powracające te same motywy i tematy, co dowodzi, że drążył to, że ciągle jakby jeszcze chciał się upewniać, że jeszcze ciągle nie był zadowolony z tego, co uzyskał, że jeszcze próbował inaczej, że właściwie ograniczał się w kolorach i nawet w tematach, a jednak ciągle się rozwijało to, co miał do powiedzenia.
A zadam może w związku z tym takie pytanie trochę naiwne. A jakie to są tematy i motywy, które profesor najczęściej najczęściej wykorzystywał w swoich obrazach?
Tematem głównym jest pejzaż. Był przede wszystkim pejzażystą i mimo, że nie używał zielonego koloru, to mnóstwo zarzewionych pejzaży powstało. Stąd niektórzy sądzą, że są to widoki zimowe. Niekoniecznie. Kolorystyka zimowa, ale jak się przyjrzeć, to są to często lasy, które niekoniecznie są zimą, niekoniecznie jest to śnieg, natomiast rzeczywiście prawie nie używał zielonego koloru. Natomiast takim motywem, no to na przykład są motywy horyzontu, motywy jakiejś szczeliny w takiej ciemnej ścianie lasu, to jest powracający motyw, również motyw furtki, co jest bardzo prozaicznie można wytłumaczyć, ponieważ to jest furtka, która prowadziła na działki, na które często profesor chodził i tam dokarmiał koty, w związku z czym to jest ta furtka, niemniej oczywiście to nie ma znaczenia, że ta furtka na obrazie staje się takim właściwie metaforą furtki. To są takie motywy powracające, w ogóle właśnie pejzaże leśne, ale raczej takie miejsca otwarte, odsłonięte, że jeśli las, to okalający boki obrazu z jakąś przestrzenią otwartą, jakieś polany, łąki, linia horyzontu, bo na przykład w 2005 roku w Galerii Miejskiej Arsenał był też taki cykl jego obrazów powstających właśnie w tamtych latach, na początku lat 2000, kiedy malował okna. Takie widoki przez otwarte okno, czy też przez zasłony, czyli taki cykl okien wtedy powstawał. Ja to oczywiście upraszczam, to było coś więcej niż okna, no ale w każdym razie, żeby to jakoś określić.
Dzisiaj z niedzielną wizytą wpadłem do poznańskiego Arsenału na wystawę ostatnich obrazów profesora Andrzeja Kurzewskiego, a moją przewodniczką jest pani Bogna Błażewicz, która jest kuratorką tej wystawy. Za chwilę wracamy.